Arthur Douglas Holden Smith, Złoto z Portobello, tłumaczył Józef Birkenmeier, czyta Mirosław Utta. Do RLS. Tu sitalo, co z piersią zimną i nieczułą, leżysz pod niebios wielką gwiaździstą kopułą, hen tam na wzgórzu Samoi. Nie myśl, że me bajendy, niezdarne, najlichsze, mogą dotrzymać placu przy gromowym wichrze geniuszu i sztuki twojej. Ja żegluję kupiecką, niepozorną barką. Ty lecisz nad obłoki jak skowronek, szparko. O, wybacz śmiałości mojej. Gdy spotkamy się kiedyś na marzeń wyżynie, powiem, czemu nam w myślach i dawniej, i ninie, John Silver jak żywy stoi. I cała ta hałastra, plugawa, ponura, coście niegdyś z Hawkinsem ją znali, a która znów w świecie hula i broi. Arthur Douglas Holden Smith. Tajemnica mego ojca. Bawiłem właśnie w kantorze, rozmawiając z Piotrem Korlerem, głównym naszym dostawcą futer. Przybył on właśnie tego dnia rzeką z krainy Irokezów, gdy z ulicy wpadł nasz pacholik Darby. Przyjechał statek pocztowy z Bristolu, panie Robercie, zawołał. A przy tym, paniczu, przewoźnicy powiadali, że nadjechał jakiś okręt korsarski. Pamiętam, że roześmiałem się z tej trwogi widniejącej pospołu z radością na jego licach. Było to chłopaczysko niezdarne, prawdziwy błotołas, a kupiliśmy go z ostatniego czambułu kajdaniarzy, jaki zawitał w nasze brzegi. Mówił z irlandzkim akcentem, gwarą, która stawała się rubaszniejsza, gdy był podniecony. Co się tyczy statku, to ci wierzę, Darby, odrzekłem, ale musisz mi pokazać korsarzy. Piotr Korler, jak to miał w zwyczaju, zarechotał pogodnym a hucznym śmiechem, a baniasty brzuch począł mu się trząść pod łowieckim kaftanem z koźlej skóry, całkiem niby jakaś potworna bryła galarety. Ja, tak, pokaż nam te pirati, zaszydził. Na to Darby uniósł się iście irlandzką zapalczywością, która doskonale zgadzała się z ognisto-rudą barwą jego skołtunionych włosów. Chciałbym być piratem i dostać cię w ręce, ty fasko masła, rozjuszył się. Ręczę, że stanąłbyś na belce. Mowa tutaj o sposobie zabijania jeńców przez korsarzy. Zawiązywano im oczy i kazano iść po belce zawieszonej nad burtą, aż wpadali w morze. Piotr ociężale wydobył z pochwy nóż myśliwski. Złapał Darbiego za płomienne kudły i mimo, że ów się wyrywał, zaczął wykonywać takie ruchy, jakby go chciał oskalpować. Jeżeli mam stanąć na deska, to ci najpierw zedrę czupryna, ja, oznajmił. Nie próbowałbyś, gdybym był dorosły, fuknął Darby. Musiałbyś mieć 3 razy większy wzrost, żeby mnie pokonać, Darby, odrzekł Piotr spokojnie. Lepiej poproś pana Ormeroda, żeby ci pozwolił iść ze mną do kraju Irokezów. Zrobilibyśmy z ciebie myśliwca, ja. To lepiej niż być korsarzem. Darby zamyślił się, rysując końcem buta koło na podłodze. Nie, oświadczył na koniec. Wolę być korsarzem. Nie znam się wcale na waszym lesie, ale może... O, to ci życie dla mnie. To pewna, że korsarz zakosztuje więcej podróży i przygód, aniżeli łowca, który nie walczy z nikim więcej, jak tylko z czerwonoskórymi i dziką zwierzyną. Nie, panie Piotrze. Ja się wybieram do piratów. Mniejsza o to, jak rychło to nastąpi. Długo jeszcze poczekasz, Darby, odezwałem się. Czy wykonałeś zlecenia, jakie ci dał mój ojciec? Wszystkie co do jednego. Doskonale. Wobec tego udaj się do komory. Masz tam rozgatunkować skóry przyniesione przez Piotra. Nawet korsarz winien pracować. Chłopak, patrząc z podełba, wymknął się z izby. Ja zaś zwróciłem się do Piotra. Ojciec zechce pewno dowiedzieć się o poczcie, którą przywieziono, powiedziałem. Czy chcesz iść ze mną do gubernatora? Rada przyboczna pewnie niebawem się rozejdzie, bo posiedzenie trwa od południa. Piotr dźwignął i wyprostował swoje ogromne cielsko. Zdumiałem się, jak zawsze po dłuższej niebytności tego człowieka, patrząc na jego rozmiary. Temu, kto go nie znał, wydawał się istną faską masła, jak nazwał go Darby. Ten widział w nim tylko kupę łojowatych, mięsistych kłębów, kadłub, podobny do baryły z wieprzowiną, oraz tłustą, opasłą, gładką gębę, na której drobne, ledwo zaznaczone rysy sprzeczały się pociesznie z całą jego tuszą. Małe oczki dobrodusznie przebłyskiwały z pomiędzy zasłaniających je zwałów tłuszczu. Nos, maluchny przyszczepek, ledwie widniał nad ustami, które i mała dziecina mogłaby uznać za swoje. Ale pod warstwami tego sadła kryły się mięśnie skowanej stali. On sam zaś umiał się zdobyć na lamparcią zwinność. Na pograniczu nie było człowieka, który wszedłszy mu w drogę, nawet gdy ów był bezbronny, zdołałby mu się wymknąć. Ja, rzekł po prostu, idziemy. Postawił muszkiet w kącie i wyjął rożek z prochem, tudzież worek z kulami. A ja tymczasem włożyłem kapelusz i płaszcz, gdyż powietrze było jeszcze mroźne, a ziemia przyprószona śniegiem. Weszliśmy na ulicę Perłową i podążyliśmy na zachód ku placowi hanowerskiemu. Na samym końcu tego placu zdybałem ojca wraz z gubernatorem Clintonem i wicegubernatorem Coldenem. Ciepło mi się w sercu zrobiło, gdym zobaczył, jak ci panowie oraz jeszcze kilku innych wsłuchiwali się z uwagą w jego słowa. Dawniej w czasie zamieszek roku 1745 nie brakło takich, którzy rzucali na nią szczerstwa, ponieważ wiedziano, iż w młodości był jakobitą. Jakobitami nazwano stronników wygnanego króla Jakuba Stuarta. Lecz przyjaciele ojca okazali się możniejsi od wrogów, przeto z radością myślę, że miał niemały mir u swych zwierzchników, którzy utrzymywali Nowy Jork w wierności względem króla Jerzego, choć wielu parło do tego, byśmy los swój narażali dla pretendenta. Spostrzegł mnie nadchodzącego z Piotrem i jął ruchem ręki przyzywać nas ku sobie. W tejże jednak chwili na wschodniej połaci bulwaru powstał jakiś niezwykły rwetes i ukazała się gromadka ludzi otaczających szpakowatego, rumianego wiarusa, którego błękitny kubrak poplamiony wodą morską, jak również chwiejny chód, świadczyły wyraźnie o zawodzie żeglarskim. Posłyszałem wyraźnie jego chrapliwy głos huczący głośno po całym bulwarze. Przemknąłem się, zwinąwszy to brzagle. Na własne oczy, a jakże? A kiedy przybyłem do portu, nie zastaję tam ani jednego okrętu królewskiego. Mój ojciec przerwał mu. Co się stało, kapitanie Faraday? Czy mówisz, że cię ścigano? Myślałem, że jesteśmy w pokoju z całym światem. Kapitan Faraday rozepchnął słuchaczy, którzy towarzyszyli mu dotychczas i powlókł się na przełaj przez plac, rycząc w odpowiedzi takim głosem, iż sprzedawcy powstawali w drzwiach swych sklepów, a niewiasty wytknęły głowy na piętrach. Ścigano? Tak, byłem ścigany, panie Ormerod, przez takiego rakarza, najnikczemniejszego z rozbójników morskich, jacy tylko urągają władzy króla jego mości na... Tu spostrzegł, kto stoi koło mego ojca. Zdjął kapelusz i ukłonił się nisko z szacunkiem. Sługa waszej wysokości. Cześć wam, panie Colden. Ale nie cofnę ani słowa z tego, co powiedział, mimo że nie zauważyłem, kto stoi koło mnie i słyszy to wszystko. Ba, więcej by jeszcze należało powiedzieć. O wiele więcej. Ładna historia, jeżeli te łotry pojawiają się tu na północy w naszych portach. Piotr, Corler i ja przyłączyliśmy się do gromadki kupców stojących koło gubernatora. Inni zaś ciekawscy podkradali się tak blisko, jak tylko im pozwalała własna śmiałość. Ale moim zdaniem trudno temu dać wiarę, kapitanie, odezwał się gubernator Clinton dość łaskawie. Piraci? W tej szerokości geograficznej? Nie byliśmy napastowani od dłuższego czasu przez takich ptaszków. Kapitan Faraday pokiwał głową z uporem. Wszystko to aż nadto prawdziwe, ręczę waszej wysokości, a odkąd mamy pokój, nie byliśmy też napastowani przez francuskich flibustierów. Flibustierowie, najemni korsarze w służbie jakiegoś państwa, zwani też kaprami. Ale nadejdzie czas, że wybuchnie znów wojna z Francuzami, a wtedy statki kaperskie będą plądrowały cały ocean atlantycki zarówno na północy, jak i południu. A jednocześnie proszę was, miłościwy panie, byście pamiętali, że piratów nigdy u nas nie braknie. A do tego są to zmyślne bestie, bo jeśli się przekonają, że ich rzemiosło nie wiedzie się w jednej okolicy, natychmiast przenoszą się gdzie indziej. Pierwszą zaś wieścią o nich będzie utrata kilkunastu okrętów oraz jakiś dość szczęśliwy marynarz, który, jak ja, zdołał się im wymknąć. Może masz słuszność, przystał gubernator. Opowiedz nam coś więcej o swych przygodach. Czy widziałeś, który statek cię ścigał? Czy widziałem? Naturalnie, żem widział i to diabelnie blisko, jaśnie wielmożny panie. Nadjechał dwa dni temu z wiatrem południowo-wschodnim. Od razu po górnych żaglach poznałem w nim fregatę. Fregata, żaglowiec o trzech masztach rejowych. Pierwowzór krążownika. Fregatę? Zdziwił się pan Colden. Był aż tak wielki? Tak, panie mój łaskawco. A jeżeli znam się cokolwiek na linach i żaglach, był to nie inny statek, lecz ten sam król Jakub, który w roku 1743 ścigał mnie przez 3 dni bez przerwy, gdym wracał do domu z Indii Zachodnich. To będzie chyba statek tego draba, co to go zowią kapitanem Rip-Rap, przemówił mój ojciec. A głos miał taki jakiś dziwny, że coś mnie tknęło, by przyjrzeć mu się dokładnie. Było rzeczą widoczną, że starał się zapanować nad jakimś silnym wzruszeniem, ale jedyną tego oznaką na jego twarzy była lekka surowość wyrazu, tak iż nikt inny nie zwrócił na to uwagi. Natomiast ja byłem tym wielce zdumiony, zwłaszcza że ojciec był człowiekiem o stalowych nerwach, a choć tam podobno w młodszych latach zakosztował niemało osobliwych przygód, to jednak obecnie, o ile mi było wiadomo, nic go nie łączyło z morzem. Masz pan rację, panie Ormerod, odrzekł kapitan Faraday. Od czasu zaś, gdy umarł Morgan, nie było gorszego zbója na świecie. Jeden z mych marynarzy, który został przezeń schwytany na Jamajce przed 20 laty, opisuje go jako człowieka o tak wytwornej odzieży i manierach, iż nie powstydziłby się ich nawet fircyk londyński. Niech nas Bóg ma w swojej opiece. A przy tym jest, jak zawsze, człowiekiem wyjętym spod prawa i jakobitą, o czym świadczy miano jego okrętu. Słyszałem, że zazwyczaj żegluje w towarzystwie, nadmienił mój ojciec. On działa na spółkę z Johnem Flintem, który jest nie mniejszym łotrem, choć bardziej szorstkim w obejściu. Tak powiadają ci nieszczęśliwcy, którzy weszli mu w drogę. Flint pływa na koniu morskim, wielkim okręcie plimuckim, który jechał do Smyrny, zanim wpadł w jego ręce. Obaj tworzą z sobą doskonałą parę. Czyście słyszeli, mości panowie, jak to oni zatopili okręt portugalski płynący z Madery, choć nie mieli innego powodu, jak samo tylko żądzę niszczenia? Tak, oni to uczynili. Mają też dość kul armatnich, by posiepać parę okrętów królewskich, ale zazwyczaj przed nimi mają się na baczności. Korsarzy portugalskich, francuskich, hiszpańskich i berberyjskich, to oni napadają, ale nigdy nie strzelają do ludzi jego królewskiej mości. Czemu to tak? Nie umiem tego objaśnić. Powiem tylko, że nie płynie to bynajmniej z braku odwagi. Pewno wiedzą, że gdyby to uczynili lordowie admiralicji, których mało obchodzi niedola nas, biednych kupców, wyłączam zawsze osoby waszej ekscelencji, daliby się nakłonić do wysłania przeciwko nim floty zbrojnych fregat. Kapitan Faraday zatrzymał się, by nabrać tchu. Gubernator Clinton pochwycił tę sposobność i zagadnął go z uśmiechem. Nazwaliście swego prześladowcę kapitanem Rip-Rap. Cóż to za nazwisko? Kupiec wzruszył ramionami. Nikt nie wie, łaskawy panie. Jest to w każdym razie jedyne nazwisko, jakie nosi. Słyszałem, że lat temu, będzie ze 20 lub więcej, zatrzymał statek pocztowy wracający do domu, a gdy wywołał kapitana na pokład, przede wszystkim zapytał, czy wśród jego towarzyszów nie ma kto Rip-Rapu, bo zdaje się, że ma szczególne zamiłowanie do tego gatunku tabaki. Teraz zaś, jak mi opowiadano, właśnie jego podwładni dają mu to przezwisko, bo nawet oni nie wiedzą na pewno, jakie imię nadano mu przy urodzeniu. Mówiono, że jest to szlachcic prześladowany za swe przekonania polityczne, ale to może być zarówno prawdą, jak i łgarstwem. Ja wiem tylko tyle, że zapędził mnie już niemal w kozi róg, jednakowoż Anna popędziła co sił w piętach i opuściwszy top żagle, dziś o świcie zwiała mu sprzed nosa. Kiedym zaś zawinął do przystani, dowiedziałem się, że nie ma w niej ani jednego królewskiego okrętu, by mógł ruszyć w pościg. Tak, skinął głową gubernator. Fregata Tetis odjechała przed tygodniem z ważnymi listami do kraju. Jednakże wyprawię gońca do Bostonu, gdzie kwateruje komandor Berridge, i nakażę mu, by nie tracąc czasu ruszył na morze. Pochwalam twoje uczucia, kapitanie Faraday, bo nie ma wątpliwości, że znosić się tego nie godzi, by takim hultajom jak Rip-Rap i Flint pozwalano bezczelnie drwić z rządów jego królewskiej mości. Nie powątpiewaj, że nasz zacny komandor da im za to tęgą nauczkę. Muszę jednak powątpiewać, jaśnie wielmożny panie, odparł kapitan Faraday z krnąbrną uporczywością. Gońca do Bostonu, tak pan mówi, to zajmie 2 lub 3 dni czasu. 1 dzień na przygotowania do żeglugi, 2 dni, a może i 3, by odpłynąć na południe. Oho, łaskawi panowie, za tydzień to Rip-Rap i Flint zdążą wykonać wszystkie swe zbrodnicze zamiary i szukaj wiatru w polu. Być może, rzekł gubernator lekko zniecierpliwiony, ale nic lepszego uczynić nie mogę. To rzekłszy, oddalił się wraz z wicegubernatorem Coldenem i resztą obecnych. Jedynie mój ojciec jeszcze się ociąkał. Czy masz dla mnie listy, kapitanie Faraday? Zagadnął. Tak, a jakże, łaskawy panie, od pana Allena, waszego pełnomocnika w Londynie. Właśnie wybierałem się, by je wam doręczyć. Przywiozłem też spory zapas toporów, noży, paciorków, naczyń, krzesiwek i innych towarów na wasz rachunek. Odbiorę listy z twych rąk i oszczędzę ci tym samym spaceru na ulicę Perłową, kapitanie, odparł mój ojciec. Mój syn Robert, który oto tu stoi, odwiedzi cię jutro na pokładzie i wyda zarządzenia co do przewózki waszego ładunku. Nie będę się sprzeciwiał takim słowom, odrzekł skwapliwie kapitan Faraday, wyławiając z kieszeni pod połą surduta paczkę owiniętą jedwabiem. To dla was, panie Ormerod. Teraz pójdę sobie do szynkowni pod Jerzym, by przekąsić nieco lądowej strawy i wychylić kufel grzanego piwa. Ojciec przez chwilę obracał w rękach pakiecik. Czy jesteś przekonany, że ścigał cię kapitan Riprap? Zagadnął nagle. Przysiągłbym na jego to brzagiel, odpowiedział Faraday poufale. Zważcie sami, łaskawy panie. Zrazu, gdy go ujrzałem, byłem pewny, że to okręt floty królewskiej, więc podjeżdżałem ku niemu, aż zwrócił się do mnie całą długością. Wtedy zobaczyłem, że nie miał wywieszonej bandery, a ponadto w jego zachowaniu było coś takiego, czego nawet nazwać nie potrafię. Dosyć, że wzbudził we mnie podejrzenie. Podciągnąłem więc banderę, on jednak nie wywieszał swojej. Wypaliłem z działa. On na to zaczął pędzić na mnie, ja zaś czmychnąłem, rozwinąwszy wszystkie żagle. Tak, aż drewna trzeszczały. Poznałem bowiem, że on nie ma dobrych zamiarów, że to riprap. Jak wspomniałem poprzednio, gonił on mnie raz w roku 43, a Jenkinsa pojmał wraz z załogą Sinti Southamptonu, gdzie w drodze z Jamajki zaskoczyła ich śnieżyca. Flint chciał wtedy utopić całą załogę, ale riprap, chłodny jak zawsze, wyraził się, że nie należy zabijać bez potrzeby, więc wsadzono ich do łodzi i wypuszczono na wolność. Zresztą na rejestrze oprócz riprapa nie pozostał już nikt, kto by żeglował na wielkim okręcie wyglądającym na królewską fregatę. Koń morski należący do Flinta jest wielkim okrętem i ciężko uzbrojonym, ale nie ma żagli tak szerokich jak król Jakub. Jenkins powiada, że on jest Francuzem i trzeba przyznać, że okręt jego jest tak piękny, jak to budować umieją Francuzi. Mój ojciec czynił daremne wysiłki, by przerwać ten potop gadulstwa, ale nareszcie udało mu się wtrącić. Sądziłem, że kapitan Riprap znikł w Indiach Zachodnich w czasie ubiegłej wojny. Kapitan Faraday wzruszył ramionami. Podobno. Na owych morzach było za wiele krążowników obu stron walczących, by mogło mu się to podobać. Ale teraz wie, że mamy znów czasy pokoju, a gdy narody zawrą pokój, żniwo zbierają piraci. Możecie mi wierzyć, panie Ormerod. Nie można temu zaprzeczyć, zgodził się ojciec. Dziękuję ci, kapitanie. Bądź łaskaw odwiedzić mnie, gdy będziesz miał wolny czas. A jeżeli mogę ci być w czymś użyteczny, to jestem do usług. Kapitan Faraday powlókł się chwiejnym krokiem w stronę gospody, a za nim, napięty mu następując, ruszyła cała hałastra gapiów ulicznych. Uśmiechałem się w duchu, myśląc o mocnym napitku, jakim go częstować będą w zamian za jego opowieść. Nie zanosiło się na to, by miał być trzeźwy przez całą dobę. Ojciec z roztargnieniem skinął głową Piotrowi, który przez czas rozmowy stał nieporuszony, a jego tłusta, zaspana twarz nie wyrażała najmniejszego wzruszenia. To mi się nie podoba, rzekł jakby sam do siebie. Piotr rzucił nań bystre spojrzenie, ale nie powiedział ani słowa. Czy stało się coś złego? Zapytałem. Ojciec spojrzał na mnie kwaśno, a potem wpatrzył się kiedyś w dachy domów, jak to miał we zwyczaju, niby chcąc sięgnąć wzrokiem w przyszłość. Nie, tak, nie wiem. I urwał nagle. Piotrze, cieszę się, że jesteś tutaj, dodał po chwili. Ja, rzekł Piotr bezmyślnie. Jeszcze się ojcze nie zajrzał do listów, przypomniałem. Nie miałem sposobności, odparł. Jest tu coś, ale ulica nie jest miejscem właściwym na takie rozmowy. Chodź do domu, mój chłopcze. Chodź do domu. Szliśmy raźnie po ziemi zasypanej śniegiem. Ludzie, których mijaliśmy, kłaniali się mojemu ojcu lub sięgali do czapek, gdyż był on ważną osobistością w Nowym Jorku, ustępującą znaczeniem tylko gubernatorowi. On jednak szedł tym razem zatopiony w myślach, wbiwszy oczy w ziemię. Kiedy skręciliśmy w ulicę Perłową, mruknął znowu: nie, to mi się nie podoba. W drzwiach czekał na nas Darby McGraw, a z jego dzikiego spojrzenia wymiarkowałem, że spodziewał się ujrzeć piratów idących już trop w trop za nami. Czy wypełniłeś zlecenie, Darby? Zagadnął mój ojciec, gdy chłopak cofnął się do kantoru po prawej ręce od sieni. Tak, proszę pana. Więc zabieraj się stąd. Nie chcę, by mi przeszkadzano. Postaraj się uzyskać dla nas ostatnie wieści o piratach, Darby, dodałem, gdy ów przemykał się koło mnie. Odpowiedział mi na to radosnym spojrzeniem, ale ojciec tupnął nogą. Co chcesz przez to powiedzieć, Robercie? Zmieszałem się i nie wiedziałem, co odrzec. Ojcze dobrodzieju, Darby szaleje za piratami, on... Piotr Corlear zamknął drzwi za Irlandczykiem i podszedł ku nam, poruszając się z ową złodziejską zwinnością, która była jednym z najbardziej zadziwiających jego przymiotów. Ja, on nic nie wie, przemówił. O czym? Zapytał ostro mój ojciec. O tym, co pan chce, żebym ja wiedział, odparł spokojnie Holender. Więc i ty wiesz, Piotrze? Ja. Nie mogłem dłużej powściągnąć niecierpliwości. Cóż to za tajemnica? Zapytałem tonem stanowczym. Myślałem, że znam wszystkie sekrety naszego przedsiębiorstwa, ale nigdy nie przypuszczałem, ojcze, że jako spółka handlowa mamy się wdawać z piratami. Nie wdajemy się, odrzekł ojciec krótko. Jest to sprawa, na której wcale się nie rozumiesz, Robercie, ponieważ dotychczas nie było sposobności, byś mógł ją poznać. Tu się zawahał. Piotrze, podjął po chwili, czy mamy zwierzyć się chłopakowi? To nie chłopak, to mężczyzna, odparł Piotr. Zapałałem wdzięcznością dla Holendra, wyrażając ją uśmiechem. On jednak na to nie zważał. Ojciec też, zda się, o mnie zapomniał, tylko przechadzał się tam i z powrotem po kantorze, włożywszy ręce w rękawy surduta i zwiesiwszy głowę w zadumaniu, a co pewien czas wyrywały mu się urywki zdań. Myślałem, że umarł. Byłaby rzecz dziwna, gdyby miał znów się pojawić. To zagadnienie, z którym nigdy nie sądziłem, że będę mieć do czynienia. Może przesadzam. Nie powinniśmy do tego przywiązywać wielkiej wagi. Z pewnością to rzecz przypadkowa. Nein, on przybywa w pewnym celu, przerwał Piotr. Ojciec zatrzymał się przed Piotrem, tuż koło kominka, na którym gorzał stos grabowych polan. Jak przypuszczasz, Piotrze? Kim jest ów kapitan Riprap? Powiedz otwarcie. Miałeś rację, mówiąc, że Robert nie jest już chłopcem. Jeżeli grozi nam niebezpieczeństwo, on winien o tym wiedzieć. To Murray, odparł Corlear piskliwym głosem, który pozostawał w rażącej sprzeczności z jego potworną tuszą. Andrzej Murray, zadumał się mój ojciec. Tak, to chyba on. Domyślałem się tego od wielu lat. Uważałem to za pewne. Ale skoro po ostatniej wojnie przestał się pokazywać, byłem przekonany, że opatrzność czuwa nad nim. Zdaje mi się, żem się pomylił. Ktokolwiek jest ów korsarz, toć chyba w Nowym Jorku nie zdoła uczynić nam nic złego. Odważyłem się wtrącić swoje 3 grosze. Nie bądź zanadto dufny, Robercie, skarcił mnie ojciec. Otóż właśnie on jest twoim ciotecznym dziadkiem. Sięgnął do stojaka nad kominkiem, wybrał stamtąd długą faję glinianą i zaczął ją nabijać tytoniem. Ja tymczasem zwolna ochłonąłem ze zdumienia. Twój stryj, ojcze? Wykrztusiłem. Corlear przysunął parę stołków i usiedliśmy przed kominkiem, tak iż miałem ojca po lewej stronie, a Corleara po prawej. Zmierzch szybko zapadał, więc pokój zaroił się od cieni tańczących wokół ogniska. Ojciec długo spoglądał w środek skaczących płomieni, zanim zdobył się na odpowiedź. Nie, wuj twojej matki, rzekł na koniec. Ależ to był wielki kupiec, uprawiał handel przemytniczy z Kanadą, zawołałem. Słyszałem o nim. On to ustanowił karny szlak, by francuskich handlarzy futer zaopatrywać w towar, nie dopuszczając do nas nikogo z dalej zamieszkałych traperów. Sam mi o tym opowiadałeś, a również i pan Colden. Wszak to z nim walczyłeś ty i Corlear i Irokezi, kiedyście przełamali granice karnego szlaku, zdobywając handel z kurami znów dla naszego narodu, więc to ty... Wiedziałem, jak tkliwe uczucia żywił zawsze ojciec dla mojej matki nieboszczki, więc nie śmiałem naruszać jej wspomnień. On jednak sam z ust mi wyjął słowa, mówiąc: tak, to było wtedy, gdy pokochałem twoją matkę. Ona nie była, jakbyś mógł się spodziewać, związana żadnymi węzłami z tym wielkim szubrawcem, choć była jego siostrzenicą. To rzecz pewna, Robercie. Była z domu Kerr z Ferryside. Jej matka była siostrą Maraja. Kerr i Maraj wyruszyli razem w roku 1715. Kerr poległ pod Sheriff Muir. Wdowa umarła niedługo po nim, a Maraj zabrał do siebie biedną, bezdomną Marjorie. Opiekował się nią dobrze, nie ma co mówić, ale swoją drogą zamierzał uczynić ją narzędziem swych późniejszych zamysłów. Patrzył zawsze chłodno w przyszłość, nie myśląc o niczym, jak tylko o własnym powodzeniu. A gdybym ja... Ale nie ma się co nad tym rozwodzić. Wiadomo ci, Robercie, jak Corler i Seneca, wódz Tawanirów, ten, który dziś jest dozorcą zachodniej bramy długiego domu, i ja, potrafiliśmy skruszyć tę ogromną siłę, jaką Murray obwarował granicę. Rozbiliśmy go tak zupełnie, podkopując jednocześnie jego znaczenie, iż był zmuszony uciekać z prowincji, a nawet jego przyjaciele Francuzi nie chcieli mieć z nim nic wspólnego, przynajmniej otwarcie. Zawsze skłaniałem się do mniemania, że i nadal służył z całą swobodą ich sprawie, gdyż jest do głębi duszy zagorzałym jakobitą. I to szczerze, mimo tak dziwnych, zagmatwanych sposobów. Tak, jest w nim coś, Robercie, czego nie można łatwo zrozumieć. On sam święcie wierzy, że wszystko, co czyni, zmierza do wzniosłych celów politycznych. Ależ to korsarz! Wykrzyknąłem. O, to nie ma wagi w jego oczach. On był już korsarzem na lądzie, potwierdził Piotr. Tylko szaleniec może sobie uroić, iż służy państwu, będąc korsarzem, sarknąłem. Mówisz nazbyt ostro, skarcił mnie ojciec. Żyją dziś jeszcze ludzie, którzy pamiętają, jak Morgan, Davis, Dampier i wielu innych zuchów im podobnych żyli z korsarstwa, a jednocześnie służyli królowi. Niektórzy z nich skończyli na haku, ale Morgan umarł szlachcicem. Jest to możliwe. Jakim sposobem? Pomyśl, mój chłopcze. Maraj, twój cioteczny dziadek, miej to w pamięci, jest jakobitą, przeto dla obecnego rządu ma jeno nienawiść i pogardę. Każde przedsięwzięcie, które może przynieść szkodę obecnemu rządowi, wydaje mu się usprawiedliwione jako przyczyniające się do upadku tych, których on nienawidzi. Patrz, jaką szaloną fanaberię miał ten człowiek, nazywając swój okręt Royal James, dosłownie królewski Jakub. Czy aby to tylko naprawdę człowiek, za jakiego go uważasz? Odparłem, bynajmniej nieuradowany myślą, że za ciotecznego dziadka mam korsarza. Ojciec roześmiał się, życzliwie klepiąc mnie po kolanie. Wiem, jak musisz to odczuwać, drogi chłopcze, odezwał się. Zupełnie tak samo mówiła twoja zmarła matka, zacności kobieta. Byliśmy niedawno po ślubie, gdy wytworny łotrzyk przysłał nam przez jednego ze swych smoluchów ów naszyjnik, który teraz spoczywa u mnie w okutej skrzyni. Zapewne złupiony jakiejś indyjskiej królowej. Później, już po jej śmierci, gdy dopiero zaczynałeś chodzić w porciętach, przysłał nam znowu owe srebrne talerze, co stoją na kredensie w jadalni. Nabyte nieuczciwie, to pewna, ale cóż miałem czynić? Nie mogłem rzucić ich w morze, ani też nie wiedziałem, jak mu je zwrócić. Potem przybył trzeci posłaniec, tym razem jedynie z listem, w którym wyraził mi współczucie z powodu śmierci tej, którą obaj ubóstwialiśmy nade wszystko. Wtedy, przyznam się, miałem chęć go zadusić, gdyż gdyby mu się powiodły jego zamysły, byłby ją wyswatał pewnemu Francuzowi, który był sługą niecnego czarta. Atoli z drugiej strony dbał o nią i obchodziło go wielce wszystko, co się z nią działo. Choćby znajdował się nie wiem jak daleko, zawsze jakoś zasięgał o nas wiadomości. Dowiedział się o twoim przyjściu na świat, dowiedział się o jej zgonie. Teraz zaś, kiedy doszedłeś do pełnoletności, jego żagle ukazują się za piaszczystą mierzeją. Nie wiem, co to znaczy, Robercie, ale mi się to nie podoba. Nie podoba mi się. Przecież nie znajdujemy się na morzu, wyraziłem swoje zdanie. Mieszkamy w Nowym Jorku. W fortecach króla Jerzego stoi załoga wojskowa. Komandor Barrage lada dzień nadciągnie z Bostonu. Czegoż dokaże przeciw nam jeden statek korsarski, a choćby i dwa. Nie obawiam się przemocy, przerwał mi ojciec, ale piekielnej przebiegłości wypaczonego umysłu. Ja, potwierdził Piotr. Ojciec zwrócił cybuch fajki w jego stronę. I ty coś przeczuwasz, stary przyjacielu? Zawołał. Jeżeli Maraj tu się znajduje, to nie znaczy nic dobrego, odpowiedział poważnie Holender. Żaden pirat nie wyruszy na północ w porze zimowej tylko dla zabawy. Nein, za wiele tu niebezpieczeństwa. Nie ma gdzie biegać, ani gdzie się ukryć. Tak, masz rację, przystał mój ojciec. Zresztą bywali tu tacy, co zarzucali Nowemu Jorkowi, że to miasto nie jest tak wolne od konszachtów z piratami, jakby się mogło wydawać na pozór. Murray i jemu podobni muszą sprzedawać zrabowane towary, a do tego potrzeba im wszędzie stosuneczków z kupcami. Za czasów wielkorządcy Barnetta zwykliśmy byli zwracać baczną uwagę na szynkownię pod głową wieloryba i inne knajpy podlejszego gatunku. Lecz winienem przyznać, że nie upolowaliśmy nigdy grubszej zdobyczy niż przybłąkanego buntownika lub zbiega. Jednak wiem, że w naszej mieścinie nie brak kupców prowadzących podejrzane interesa. A nie każdy okręt, co tu zawija, jest tak Bogu ducha winny, jakby na ogół sądzić można było. W każdym razie, ojcze dobrodzieju, mamy się na ostrożności, nadmienimem. Ojciec roześmiał się, a pocieszny, głupkowaty chichot Corlera wtórował jego wesołości. Roztropny wróg uprzedza nawet wieść o swym przedsięwzięciu, odrzekł mój ojciec. Ufajmy, że mamy odrobinę szczęścia, żeby dać sobie radę. Jakiekolwiek zamysły Knowa Murray wykona je niespodziewanie i zręcznie. Ale sza, słychać dzwonek na obiad. Dajmy na razie spokój przewidywaniom. Człowiek o jednej nodze i irlandzka dziewczyna. Nazajutrz rano zająłem się przy pomocy Piotra Collera sprawdzaniem wszystkich naszych potrzeb handlowych. Zbiegło mi pół popołudnia, zanim mogłem wyjść z kantoru i udać się na pokład okrętu kapitana Faradaya, żeby tam umówić się z załogą co do przeniesienia tej części ładunku, jaka przypadała na naszą składnicę. Gdym chwytał za kapelusz, Darby McGrew wpatrzył się we mnie tak przenikliwie, iż wyprawiłem go do kuchni, by nabrał pełną torbę świeżo zabitych kurcząt oraz jarzyn inspektowych. Wiedziałem bowiem, że takie jadło miłe będzie żeglarzom po długiej podróży i kazałem mu zanieść to do stoczni. Uradował się, zupełnie jak gdyby go obdarzono wolnością i podskakiwał przez całą drogę, pogwizdując jak skowronek. Przebywszy ulicę Perłową, doszliśmy do szerokiej, gdzie odnoga morska wrzynała się w ląd. Mijałem ją, zamierzając u wylotu Whitehall Street wystarać się o czółno, które by nas przewiozło do pocztowego statku bristolskiego, gdy nasz Darby zwrócił moją uwagę na strzeliste maszty i zagmatwany takielunek wielkiego okrętu stojącego na kotwicy w ujściu rzeki wschodniej. — To fregata, panie Robercie! — zakrzyknął. Nie można było się mylić, widząc strzelnice armatnie i warowne parapety. To też przez chwilę przypuszczałem, że komandor Barrage uprzedził nasze żądanie. Wtem na szczycie Bezanmasztu rozwinęła się flaga i zobaczyłem czerwono-złote barwy Hiszpanii. — Czy pan przypuszcza, że on tu przybył w pościgu za korsarzem? — szepnął Darby, któremu oczy aż się skrzyły pożądliwością. — O nie, Darby — odpowiedziałem śmiejąc się. — To Hiszpan, a on i im podobni nie pragną krwi korsarzy. — Hi! — Gdyby to choć raz lub ze dwa razy puknął z armaty, westchnął Darby. Albo gdyby powieszono jakiego nieboraka na rei, byśmy mogli to oglądać. Ach, panie Robercie, czyż nie byłby to wspaniały widok? Idźże sobie, rzekłem śmiejąc się z dziwacznych wymysłów chłopaka. Jesteś krwichciwy niczym korsarz, co żegluje po morzach hiszpańskich. Ręczę panu, że taki jestem, odparł Darby z uporem. Chciałbym być wielkim korsarzem, tak jest. I nie robiłbym sobie nic z fregat, czy byłyby to okręty hiszpańskie, czy króla angielskiego, dalibóg, choćby i francuskie. Zdobyłbym je co do jednego. Tak, z pewnością byś zdobył, potwierdziłem. Ale spojrzyj no, Darby. Za tą fregatą jest jeszcze jakiś dziwny statek. Wskazałem mu mały, pogruchotany bryk o łatanych i brudnych żaglach, na którego czarno malowanym kadłubie widać było biały rozbrysk w miejscu, gdzie kula armatnia wyrwała mu drzazgi z desek. On też widział piratów. Głowę za to daje, zauważyłem. Pewnie ledwo się wymknął. Darbiemu oczy się rozszerzyły jak kotu w ciemności. Hejże, hej, przypatrzcie się, ino, jak go kulą hartnęli w bok. Będzie miał tęgi paternoster. A teraz, panie Robercie, będziesz jeszcze ze mnie szydził, gdy gadam, że korsarze są tuż na granicy? Nie, Darby. Ów zuch z pewnością bliższy był śmierci, niż mógłbym sobie wyobrazić, odpowiedziałem. Najprawdziwsze słowa, jakie zdarzyło mi się słyszeć, oznajmił jakiś miły głos poza mną. Świadczą one o wielkiej wrażliwości umysłu i litościwym sercu, zważywszy, że doprawdy niewielu jest takich szczurów lądowych, którzy by pomyśleli o tarapatach, na jakie narażony bywa biedny żeglarz, nie otrzymując za to nawet Bóg zapłać od swych panów, a od szypra tylko wymyślania. Prawie że nikt o tym nie pomyśli. Co prawda, to prawda, młody paniczu. Jestem sługą wasz mości i spodziewam się, że pan pozwoli mi, bym złożył mu najpokorniejsze dzięki, boć należę do tych, którym udało się ocalić cudownym sposobem. Odwróciłem się, by się przekonać, kto tak przemawia. Zobaczyłem przystojnego, pogodnego mężczyznę w kwiecie wieku. Był rosły i krzepki, ale miał tylko jedną nogę. Druga noga, mianowicie lewa, była ucięta w górze pod samym prawie biodrem. Przedto podpierał się na długim szczudle z pięknie rzeźbionego twardego drzewa. Był to machoń, jak się później dowiedziałem. Szczudłem tym posługiwał się z wielką zręcznością, zupełnie niby utraconą nogą. Rzemień przeciągnięty przez dziurkę w podpaszku obwiązał sobie tak dookoła szyi, iż nawet gdy chciał usiąść, nie rozstawał się ze swoją podporą. Na końcu zaś szczudła umieszczony był ostry kolec żelazny, służący do pewnego utrzymywania się na nierównym gruncie lub śliskich pokładach. Gdym mu się przypatrywał po jego pierwszych słowach, on jął kusztykać dookoła mnie z miną poufałą, która dla młodzika mogła być bardzo pochlebna, bądź co bądź wywarł na Darbim większe wrażenie niż na mnie. Czy wać pan jesteś z owego brygu? Zagadnąłem z ciekawością. Tak, tak, młody paniczu, jestem stamtąd. Jestem jednym z tych niezliczonych grzeszników, których ocaliła niedocieczona opatrzność, niezważająca na ludzkie uchybienia, na sprawiedliwe i niesprawiedliwe, jak powiadają kaznodzieje. Przybywam z Barbados na brygu Constant. Nazwisko moje Silver, panie łaskawy. Na imię mi John, jak mówią moi chrzestni rodzice. Jednakowoż majtkowie nazywają mnie przeważnie Brytwanną, ponieważ uważają mnie za wyśmienitego kucharza. A zresztą łączy się z tym cała opowieść, młody panie. Ach tak, nie po raz pierwszy mi się to zdarzyło, żem ucierpiał z rąk tych piratów, co to srożą się i rozbijają na morzach na pochybel biednym, uczciwym marynarzom. Tu zniżył głos. Czy widzisz, jak mi to szpetnie ucięli, kawałcielska? Widzisz? Sameś to powiedział. Tak, tak, nie trudno to poznać, kuternogę. Co sądzisz, jak utraciłem ten lewy kulas, he? Nie umiesz objaśnić, powiadasz. I nic z tym dziwnego, boć nigdy przedtem nie widziałeś mnie na oczy. Dobrze, więc ci opowiem, mospanie. Wać pan masz liczko młode i uprzejme i widzę, że współczujesz dolegliwością biednego marynarza. A jakże? I tak samo ten poczciwy chłopak, co jest z tobą. Z Irlandii rodem, czy nie tak, mój drogi? Poznałem, poznałem. Ale o czym zacząłem mówić? Ach tak, pewnie, opowiadałem ci o utraconej nodze. Cieszę się, żem wtedy łapska nie utracił. Czemu to tak powiadasz? Ponieważ człowiek może przeboleć utratę nogi, która do niczego nie jest przydatna, jak tylko do chodzenia, ale utracić rękę? Pomyśl, mój panie. Nie mając ręki, nie można pracować, nie można walczyć, prawie nie można jeść. Dlatego to powiadam, że jestem szczęśliwy. Człowiek ten ujmował mnie swą niezwykłością, więc otwarcie wyznaję, że byłbym się domagał dalszych wyjaśnień, nawet gdyby przy mnie nie było Darbiego. W każdym razie nie kto inny, lecz Darby skierował go z powrotem do głównego zagadnienia naszej rozmowy. Czy widziałeś piratów? Wykrztusił chłopak w podnieceniu. John Silver odwrócił się wyniośle na swym szczudle i rzucił chmurne spojrzenie na bryg naznaczony kulą armatnią. Czym widział? Powtórzył. No, mój chłopcze, to jeszcze zależy. Tak, tak, to wszystko zależy. Chciałeś zapewne się dowiedzieć, czy to było w ostatnich czasach? Nie, nie mogę powiedzieć z ręką na sercu, bym widział ich tymi czasy. Inaczej było, gdym utracił nogę i wówczas, gdy Flint mnie zesłał na odludną wyspę. Więc wać pan znasz Flinta? Natarłem na niego. Potrząsnął głową. Czy go znam? O nie, młody paniczu, nie znam żadnego z tych krwawych opryszków. Widziałem ich, to prawda. Widziałem za wiele na raz, można by powiedzieć. Wycierpiałem swoją pokutę, gdyż ostatnim razem Bóg wyzwolił mnie cało i zdrowo z rąk owych szubrawców. Czy napadli cię od strony piaszczystej mierzei? Badałem go. Piaszczystej mierzei? Powtórzył. Może i tak było, młody paniczu. Małośmy na to baczyli, gdzie się znajdujemy. Jedyną naszą myślą było dobić do portu cało i zdrowo. Ale widzę, że was postrzelili, pytałem natrętnie. Ten okręt? Odpowiedział. Ach tak, ale będę na tyle śmiały, łaskawy panie, że zapytam. Nie wiesz li przypadkiem, czy jakie inne okręty z Nowego Jorku były również ścigane? Wskazałem na statek kapitana Faradaya, kołyszący się na kotwicy o jakiej ćwierć mili od brzegu. Jest to statek pocztowy z Bristolu, a ledwie wczoraj rano zemknął przed pościgiem osławionego kapitana Riprapa. Marynarz zmarszczył brwi jakby w zamyśleniu. Powiadasz, że to był kapitan Riprap. Jakże mnie kule biją, młody paniczu. Ależ to straszna nowina. No, no. Kto ma szczęście, ten uciecze. Zawsze tak było. Miło to posłyszeć, że innym też trafia się szczęście. Ale przypuszczam, że okręty królewskiej floty puszczą się teraz za nim w pogoń. Nie, nie ma ich bliżej jak w Bostonie, odpowiedziałem. Co najmniej tydzień czasu się zmitręży, zanim zdołamy odpędzić stąd tych drapich rustów. Pokiwał z ubolewaniem głową. Niech mnie kule biją, ale to zła nowina. Byłem doprawdy szczęśliwy, iż mi to uszło na sucho. Gonił za mną aż do samej nocy, a że mnie wypuścił z rąk, to gotów byłem poprzysiąc, raczej z obawy przed mieliznami niż z innego powodu. A zatem on wczoraj ścigał waćpana? Zapytałem. Ma się rozumieć, młody paniczu. Alboż ci tego nie opowiadałem? Wczoraj około południa wpadł jak piorun, a o zmierzchu zdołał już wycelować na nas do strzału przedniej armaty i zamierzał strzaskać jeden z wręgów, by nas obezwładnić. Wręgi, żebra, krzywe boki podtrzymujące kadłub okrętu. Jednakowoż kula ugodziła, jak widzisz, w bok okrętu i przebiła go nieszkodliwie, choć mogła wyrządzić wiele złego. Jeden z przewoźników wiosłował wzdłuż wybrzeża w naszą stronę. Skinąłem nań, żeby przybił do pomostu, na którym staliśmy. Muszę odejść, odezwałem się. Winszuję panu, panie Silver, że udało ci się wymknąć. Choć tam dawniej zakosztowałeś wiele złych przygód, to wczoraj sprzyjało ci szczęście. Pokiwał głową i potarł sobie czuprynę. Dziękuję uprzejmie, młody paniczu. Pozwól waszmość, że pochwycę cumę. Doskonale. Czy postawić koszyk na poprzek? A czy ten oto miły chłopak nie pójdzie razem, nie? Wtedy może pan okaże mi jeszcze jedną łaskę i wypożyczy go na pół godziny, aby mi pokazał w tym mieście parę miejsc, przez które wypadła mi droga. Nie śmiałbym o to prosić łaskawego pana, ale jak sam waszmość widzisz, jestem, że tak powiem, na poły kaleką, a ten port jest mi zgoła nieznany, jako że zazwyczaj krążyłem dookoła Indii Zachodnich. Korzystajże z jego usług, jak ci się żywnie podoba, odpowiedziałem. Darby, zaprowadź pana Silvera, gdziekolwiek iść sobie będzie życzył. Piegowata twarz Darbiego rozpromieniała na samą myśl o dłuższym obcowaniu z tym chromym żeglarzem, który opowiadał z taką swobodą o walkach i włóczęgach pirackich. – O tak, panie Robercie – odrzekł. – Będę mu pomagał, ile tylko w mej mocy. – Wierzę jego słowom – wtrącił Silver. – Nigdy nie widziałem chłopca z taką dobrotliwą buzią. – Dobrotliwa twarz oznacza dobrotliwe serce, zawsze to mówię, młody paniczu. Mój przewoźnik już miał ruszyć wiosłami, gdy naraz przyszła mi myśl, która sprawiła, żem go powstrzymał. Za pozwoleniem, zawołałem. Przyszło mi na myśl, że może Darby nie potrafi waćpanu usłużyć we wszystkim, czego byś sobie życzył. Czy, Asan, szukasz kogoś szczególnie? Zawahał się na jakieś ćwierć minuty. No, nikogo tak znowu w szczególności, łaskawy panie, odrzekł na koniec. Wybieram się do gospody pod głową wieloryba. Może waszmości zdarzyło się słyszeć o takim zakątku? Skinąłem głową potakująco. Znajdziesz ją we wschodniej połaci miasta. Darby może ci wskazać. Krzyknął mi znów parę podziękowań i pokusztykał żwawo o kuli. Darby kroczył koło niego, odęty śmieszną zarozumiałością. Na pokładzie Anny zastałem zupełny rozgardiasz. Kapitan Faraday, jak przewidywałem, od chwili, gdy na wczorajszym przedwieczerzu udał się na ląd, jeszcze dotychczas nie powrócił. Niewątpliwie wysypiał się kiedyś w gospodzie pod królem Jerzym, wychyliwszy nadmierną ilość wszelakich trunków. Sztorman wybrał się dziś rano na wybrzeże, by go odnaleźć i zapewne skorzystał ze sposobności, by pójść w ślady swego szypra. Pan Jenkins, który uniknął był śmierci z krwawych rąk okrutnego Riprapa i Flinta, miał okręt w swej pieczy. Był to człowiek markotny i skwaszony, rodem ze wschodniej prowincji, który czynił wszystko po długim namyśle, więc żmudna to była robota sprawdzać wraz z nim rejestr przywiezionego towaru. Przyjąłem jego zaproszenie na obiad, a cały czas po obiedni zbiegł nam na ostatecznych przeliczeniach. Umówiliśmy się, kiedy nazajutrz mają przyjść tragarze, po czym wyszliśmy znowu na pokład. Mój przewoźnik od dawna gdzieś się zapodział, więc Jenkins wydał bosmanowi rozporządzenie, by przysposobił wioślarzy, którzy mieli mnie odwieźć na brzeg. Stojąc na schodkach burtowych, napomknąłem mimochodem o dwóch okrętach, które tu rankiem przybyły. Ten bryg miał bliższą styczność z naszym przyjacielem Riprapem, nadmieniłem. A jakże, odpowiedział Jenkins posępnie. Jakoś mi się to dziwne wydaje, by Barbadyjczyk miał przewozić rum i cukier do Nowego Jorku. Zwykle zdają to na Jankesów. Prawda, potwierdziłem, ale w każdej regule może się zdarzyć wyjątek. Na pokładzie hiszpańskiej fregaty rozległ się donośny, srebrzysty głos świstawki. Źle to, że nie ma tu obecnie żadnego z naszych okrętów, zauważyłem. Riprap zakosztowałby własnej pigułki. Pan Jenkins, nie marszcząc nawet twarzy, okazał po sobie ogromne niezadowolenie. To są podobno Hiszpanie, parsknął. Chciałbym wiedzieć, co oni tu mają do roboty. Może wichura zagnała ich na północ w czasie żeglugi, wyraziłem przypuszczenie. Pan Jenkins parsknął po raz drugi. On wcale nie zboczył z drogi. Ich przybycie grozi jakimś nieszczęściem. Nie wiadomo zupełnie, jak go uniknąć. Jakim nieszczęściem? Dopytywałem się. Wzruszył ramionami. Nie wiadomo, powtarzam. Ale od Hiszpanów nigdy nam nie przyszło nic dobrego, panie Ormerod. Możesz mi wierzyć. Zanim zdołałem mu odpowiedzieć, bosman oznajmił, że łódka już czeka w pogotowiu koło schodków, więc rzuciłem panu Jenkinsowi przelotem kilka słów pożegnania, gdyż jego tępa zgorzkniałość odstręczała mnie od bliższej z nim zażyłości. Gdy moja łódka, odbiwszy od pocztowego statku bristolskiego, pomykała chyżo przed siebie, naraz zza kadłuba hiszpańskiej fregaty wyłoniła się spora szalupa i zaczęła nas gonić, popędzana przez 12 ogorzałych chłopców wiosłujących co sił. Na rufie, za komendantem, siedziała na uboczu jakaś postać opatulona w płaszcz. Obie łodzie prawie jednocześnie dojechały do Broad Street. Wyskoczyłem na brzeg, rzuciłem parę groszy marynarzom, którzy mnie przewieźli, i ruszyłem w drogę, by zanieść sprawozdanie ojcu, który, jak wiedziałem, mógł się gniewać, iż tyle czasu straciłem na załatwienie poruczonych mi zadań. Nie uszedłem jednak zbyt daleko, gdy od strony przystani zawołał ktoś za mną. Senior! Sirrah! Odwróciwszy się, ujrzałem bosmana z szalupy hiszpańskiej fregaty i usłyszałem wielki galimatias z hiszpańskiego szwargotu, z którego nie rozumiałem ani słowa. Kiedy to oznajmiłem przybyszowi, zaraz jakaś inna osobistość wysunęła się naprzód, stając w żółtym świetle olejnego kaganka, który wisiał w portalu najbliższego sklepu. Była to owa opatulona postać z szalupy. Jednakowo zamiast miczmana, najniższy stopień oficerski w marynarce, albo podoficera, rozpoznałem w niej przy skąpym oświetleniu młodą kobietę, której zgrabna postać uwydatniała się mimo ciężkiego przyodziewku. Dość było jednego słowa wyrzeczonego sykliwą hiszpańszczyzną, a bosman przycichł jak trusia. Łaskawy panie, odezwała się potem angielszczyzną nie gorszą od mojej. Czy możesz wskazać nam drogę do szynku pod głową wieloryba? Nie zdobyłem się na lepszą odpowiedź, jak zająknienie się. Oto po raz drugi w dniu dzisiejszym cudzoziemiec zapytał mnie o szynk pod głową wieloryba. Szynk, który jak zeszłego wieczoru napomknął mój ojciec, uchodził za miejsce schadzek różnych podejrzanych indywiduów. Ta kobieta jednak zgoła nie wyglądała na to, by mogła mieć coś wspólnego ze zgrają hałaśliwej hołoty, jaka tam bywała. Ponadto nie mogłem wyjść ze zdziwienia, skąd tak powabna dziewczyna wzięła się na pokładzie hiszpańskiej fregaty. Widziana w nikłym świetle kaganka nie wyglądała wcale na Hiszpankę. Wprawdzie miała włosy ciemne i lśniące, ale oczy jej były tak błękitne jak u Darbiego McGraw, a nosa ani trochę nie można było podejrzewać o zarys kabłąkowaty. Usta miała szerokie, z lekkim jakby zagięciem w kącikach, które zacinały się dziwnie, gdy się śmiała, a gdy płakała, obwisały smutno, aż serce się krajało. Wiekiem niewiele odbiegała lat dziecięcych, a niewinność malująca się w jej postawie dziwnie kłóciła się z zadanym mi pytaniem. Gdym tak stał, wytrzeszczywszy na nią oczy, jej drobna nóżka dreptała niecierpliwie po wyboistym bruku. No, łaskawy panie, odezwała się chłodno, Czy Waciłan przypadkiem nie umiesz tyle po angielsku, co po hiszpańsku? Nie, udało mi się wyjąkać. Ale, prawdę powiedziawszy, gospoda pod głową wieloryba nie jest odpowiednim miejscem dla osób takich jak pani. Przymrużyła oczy. Zdaje się, że nie rozumiem, o co panu chodzi, odpowiedziała. Idę tam, by spotkać się z moim ojcem. Ależ ojciec żadną miarą nie pochwali pani za przybycie tam o tej porze, zauważyłem. Nieznajoma wybuchnęła śmiechem. Mówi pan, jakby był dokładnie poinformowany o jego sposobach postępowania, zauważyła. Ale mniszki od świętej Brygidy nieraz mi to kładły w uszy, jak mam się wybierać na ten grzeszny świat, a ja niestety już się trochę przypatrzyłam grzesznikom. Więc postanowiłam sobie, że zakosztuję dzisiaj wieczorem nieco przygód. A to dlatego, że przez tyle tygodni byłam jak w kozie, zamknięta w tym przebrzydłym, brudnym okręcie. Kazałam więc Don Pablowi, który był oficerem dyżurnym, aby przygotował łódź dla mnie, mimo że ów załamywał ręce i perswadował mi, że chce go tym przywieźć do zguby. Roześmiałem się w duchu z tej dziwnej samowoli jej kaprysu. Prawdę powiedziawszy, mogłem sobie wyobrazić, jak młodzi panowie z fregaty kochali się w niej na zabój. Ale to nie upoważnia pani, by wybierać się nocą do szynku pod głową wieloryba, upomniałem ją. Doprawdy, pani nawet myśleć o tym nie powinna. Ja sama będę sędzią swych postępków, odcięła się wyniośle jak w przódy. A jeżeli jest tam mój ojciec, nie może mi się stać nic złego. O ile on się tam znajduje, rzekłem, ale mam wątpliwości, czy pani nie pomyliła się co do jego zamiarów. Nie. Nie, odparła stanowczo. Słyszałam, jak on z nimi o tym rozmawiał. Ale być może, Waćpan, masz słuszność, a ja nie będę na tyle niewdzięczna, bym miała drwić z życzliwej rady uprzejmego cudzoziemca. Gdy dojdziemy do gospody, Juan wejdzie do środka, a ja pozostanę na dworze. Muszę się jednak przejść gdziekolwiek, bo nogi mi się roztrzęsły od ciągłego kołysania się okrętu, a jutro wraz ze zmianą odpływu wyjedziemy znów na pełne morze. Odtąd już przez wiele tygodni nie będę miała sposobności, by stąpnąć nogą na ląd. Jeżeli pani pozwoli, to poprowadzę was ku gospodzie pod głową wieloryba, zaofiarowałem się. Właśnie sam idę w tym kierunku. Wielka to uprzejmość z pańskiej strony. Oczywiście, że z niej skorzystam, odpowiedziała nieznajoma. Mogę być jedynie panu za to wdzięczna. I wydała po hiszpańsku jakiś rozkaz, na który wystąpił z ciemności podoficer zwany przez nią Juanem oraz jeden z jego podkomendnych. Ci przyłączyli się do nas i ruszyliśmy wzdłuż jednolitego szeregu sklepów. Czy pani ma przed sobą daleką podróż? Odważyłem się zapytać. Najlepiej niech pan sam sobie na to odpowie, zawołała. Stąd na Florydę, a stamtąd dalej do Hawany i do innych miast Morza Hiszpańskiego. Mowa o Atlantyku. To też pani nie za długo nie będzie potrzebowała uskarżać się na brak przygód, powiedziałem. Niewielu jest mężczyzn, a cóż dopiero dziewcząt, wybierających się w podróż tak odległą. O, łaskawy panie, właśnie o tym lubię myśleć. Omal nie oszalałam z radości, gdy ojciec przybył do klasztoru i odebrał mnie zakonnicą. Dopóki nie poczułam pokładu okrętu pod moją stopą, nie chciało mi się wierzyć, że naprawdę jestem wolna. Ale pani nie jest chyba Hiszpanką, odezwałem się. Nie pytam z prostej ciekawości, choć... Jej śmiech zabrzmiał jak dźwięk dzwonków. Ma się rozumieć, powiadają, że jestem Irlandką, jak te prosiaki na wzgórzach Wicklow, gdzie się urodziłam. Naraz spoważniała znowu. Nie znam pańskich przekonań politycznych, ale może nie zawadzi wspomnieć, że mój ojciec był jednym z tych, co stawiali czoło Hanowerczykom, walcząc za sprawę króla Jakuba i Karola Dobrotliwego. Ponieważ zaś jego własny król nie może korzystać z jego usług, przeto ojciec wszedł w służbę króla hiszpańskiego. Niemiło to pomyśleć Anglikowi, że tylu dzielnych szlachty musi służyć cudzym władcom, przyznałem. Atoli sądzę, że w Indiach będzie się pani dobrze powodziło. O, nie zatrzymamy się tam długo, odpowiedziała wesoło. Ojciec mój jest oficerem inżynierii i ma pod nadzorem fortyfikacje na oceanie i gdzie indziej. Za rok powrócimy znów do Hiszpanii. Ale niech no pan spojrzy. Czy to godło ma wyobrażać głowę wieloryba? Tak, odpowiedziałem. To jest owa szynkownia. Jedno spojrzenie na jaskrawo oświetlone szyby gospody oraz na zbójeckie oblicza gawiedzi, to wchodzącej, to wychodzącej przez niskie drzwi, przekonało mą towarzyszkę, że nie przedstawiłem jej owego miejsca w fałszywym świetle. Stanęła jak wryta, a kąciki jej ust obwisły smutno. Na miłość boską, jakaż to straszna jaskinia, mruknęła. Po cóż by tu miał padre przychodzić? W ważnej sprawie powiedział, ale... I potrząsnęła głową powątpiewająco i dobitnie. Nie chciałbym pani wydać się natrętem, przemówiłem, lecz boję się, że wasi Hiszpanie nie potrafią się tam z nikim dogadać. Czy pani nic nie ma przeciwko temu, bym wszedł do środka i zapytał się o ojca pani? Zamyśliła się, przygryzłszy kącik warg białymi ząbkami. Doprawdy, łaskawy panie, odpowiedziała na koniec, nie wiem, jak mam być wdzięczna za tyle uprzejmości. Nastała chwila milczenia. A jak mam... Ajde mi, zawołała wybuchając wesołym śmiechem. Jakże to niemądrze z mej strony, by nie pamiętać o tym, że jestem dla pana cudzoziemką zza morza. Niech pan pyta o pułkownika O'Donnella i powiem mu, że jego córka czeka przed domem. A skoro ruszyłem ku drzwiom, dodała wesoło. Nie każdej dziewczynie to się zdarzy, by wyszła na brzeg obcego lądu i znalazła kawalera, który tylko czeka, żeby być na jej usługi. A co powiedziałaby matka Serafina na takie wybryki? Ach, jakbym ją teraz widziała. Niechże nas święci mają w swojej opiece, Moiro. Czyż nie masz w sobie już ni odrobiny skromności i obyczajności? Odprawisz 100 zdrowasiek i drogę krzyżową przed obiadem. Jej głos jeszcze dźwięczał mi w uszach, gdy usunąwszy z drogi jakiegoś pijanego marynarza, schyliłem głowę, aby przejść przez niski próg drzwi gospody. I w ten sposób dostałem się w mglistą, niebieskawą atmosferę izby szynkowej, zatłoczonej stołami, przesiąkniętej dymem i stęchłymi drożdżami piwnymi, huczącej chrapliwymi głosami, wrzeszczącymi w niebo głosy przekleństwa i piosenki marynarskie. Jedna z tych pieśni, chórem śpiewana, zdołała oderwać mi myśli od młodej Irlandki czekającej na dworze. Była to okropna melodia, a raczej ryk, jakby nabrzmiały krwią i szubrastwem. 15 chłopów na umrzyka skrzyni, jo ho ho i butelka rumu. Piją za zdrowie, resztę czart uczyni, jo ho ho i butelka rumu. Spojrzałem w róg izby, skąd ów śpiew dobiegał, i spostrzegłem kulawego żeglarza Johna Silvera, który wybijając na stole takt cynowym kuflem, rej wodził w otaczającej go gromadzie. Na samym jej przedzie, tuż za Silverem, stał Derby McGraw, którego płomienno-ruda czupryna sterczała wzwyż niby chorągiew łupieżców, a piskliwy głos wybijał się ponad grzmiący bas jego towarzyszy. Ci z samej już powierzchowności stanowili zgraję tak szelmowską, jakiej nie zdarzyło mi się jeszcze w życiu oglądać. Zauważyłem zwłaszcza człowieka o twarzy bladej i wydłużonej, którego przebiegłe, kose oczy osłaniało pasmo gęstych, czarnych włosów, oraz rosłego i krzepkiego draba o zasmolonym harcapie, warkoczu, i twarzy ogorzałej na machoń. Ów, jak widać było, znajdował tyle upodobania w śpiewie, co biedny, ogłupiały Darby. Silver dostrzegł mnie prawie w tej samej chwili, gdym go wytropił. Natychmiast szepnąwszy coś przelotem do swych towarzyszy, powstał i pokusztykał przez całą izbę, ciągnąc Darby'ego pod ramię za sobą. Jego szerokie i owialne oblicze przybrane było uśmiechem nieco zaprawionym żałością. A więc pan przyszedł po niego, panie Ormerod? Zawołał donośnie, by go słyszano w tym rozgardiaszu. Powinien się wstydzić, pan powie, i ma pan rację. Ale ja nie myślę sprowadzać porządnego chłopca na manowce. To też poczęstowałem Darby'ego tylko dobrym, tęgim piwkiem i garstką dykteryjek marynarskich, żeby miał o czym śnić w ciągu następnych nocy. Nie powinienem był mu pozwolić, aby tu przychodził powtórnie, łaskawy panie, ale skoro on tu godzinę temu wetknął znów swą rudą czuprynę, nie miałem wprost serca, by go stąd wyrzucić. Nie stało mu się nic złego, więc pan chyba nie będzie się gniewał na niego, że sobie chłopak wypił o kilka kufli piwa za wiele. Nieprawdaż, panie? Nie przyszedłem tu po niego, powiedziałem, lecz ponieważ już tu jestem, najlepiej będzie, gdy on wróci ze mną do domu. Skądeście dowiedzieli się o moim nazwisku, Silverze? Rozgarnął znacząco czuprynę. Skądżeby, jak nie od Darby'ego, łaskawy panie. Zresztą mógłby mi opowiedzieć o was, panie, każdy, kto mieszka nad zatoką, zważywszy, jaki z was uprzejmy i dobrotliwy kawaler. Ale, proszę mi wybaczyć tę śmiałość, czy mogę waszmości być w czym użyteczny? Nie zdaje mi się, odpowiedziałem. Szukam pułkownika imieniem O'Donnell. Zdawało mi się, że błysk zdziwienia nieco zmącił przesadną uprzejmość, malującą się na jego twarzy. Wytrzeszczywszy oczy, rozejrzał się wokoło po izbie. Nigdym jako żywo nie słyszał o tym szlachcicu, łaskawy panie. I nic z tym dziwnego, boć przed dzisiejszym rankiem nigdy jeszcze nie bawiłem w tej gospodzie. Ale zetknąłem się tu z kilkoma dawnymi kamratami, którzy zapoznali mnie z tą miejscowością. To też być może, iż uda mi się od którego z nich zasięgnąć wieści. Racz waszmość poczekać tu chwilę, panie Ormerod, a zobaczę, czy mi się powiedzie. Wydało mi się to najwłaściwszym rozwiązaniem sprawy, jako iż w izbie szynkowej nie widać było nikogo, kto by wyglądał na pułkownika O'Donnella. Przeto skinąłem głową przyzwalająco. Skoro Silver odszedł od nas utykającym krokiem, przeciskając się zwinnie to tu, to tam pomiędzy ciżbą siedzącą za stołami, zagadnąłem Darbiego, co tu porabia. Ku niemałemu zdziwieniu mojemu, chłopak stał się markotny i odpowiadał mi półsłówkami. Raz tylko ujawnił iskierkę zainteresowania, gdy napomknąłem: iście diabelska była ta pieśń, którą śpiewałeś, Darby. A jakże? Zawołał. Ej, kiedy się ją śpiewa, czuje się krew spływającą po kordelasie. A któż to byli ci inni, co z tobą śpiewali? Posępny wyraz, niby zasłona, zakrył mu oblicze. Ach, marynarze, kamraci. Twoi? Gdzie tam? Pana Silvera. Jakież są ich nazwiska? Nie wiem. Oho, nie wymiguj się, Darby. No, na jednego on wołał Billy Bones, a na drugiego Czarny Pies, ale ten drugi nie ma nic szczególnego w charakterze. Silver, który był zniknął za drzwiami, postępując w ślad za jednym z pijaków, ukazał się prowadząc jakiegoś wysokiego mężczyznę o pociągłej twarzy, przybranego w bogaty strój srebrno-czarny. Szabla o złotej rękojeści świadczyła o szlacheckim pochodzeniu przybysza. Tego to człowieka Silver przyprowadził do mnie, okazując serdeczną uprzejmość. — Udało mi się szczęśliwie, panie Ormerod — zawołał, gdy mogłem go dosłyszeć. Mój przyjaciel dowiedział się przypadkiem, że pułkownik jest na górze. Oto ten młody pan, o którym mówiłem waszmości. Czołem wam obu, cni panowie, jestem zawsze do usług. I kołysząc się na szczudle, odszedł w stronę kąta, gdzie kamraci powitali go okrzykami. Człowiek o szczupłej twarzy rzucił na mnie bystre spojrzenie, rzekłbym wprost podejrzliwe. Był on z natury gorączka, w oczach migotał mu jakby nieustanny płomień. Cóż powiecie, miły panie? Zagadnął. O ile zrozumiałem, chciałeś, Asan, ze mną rozmowy. Jeśli wać pan jesteś pułkownikiem O'Donnellem, kiwnął głową niecierpliwie. Tedy powiem waszmości, że pańska córka oczekuje was na dworze, dokończyłem. Był szczerze zdumiony. Moja córka? Kim jesteś, Asan, że występujesz jako jej opiekun? Byłem zakłopotany i nie zawahałem się pokazać tego po sobie. Ona sama, wyszedłszy na brzeg, pytała mnie o drogę tutaj, a ponieważ uważałem to za rzecz mało prawdopodobną, byś waćpan był rad jej wchodzeniu do izby szynkowej, przeto sam ofiarowałem się, by was do niej przyprowadzić. Mogłem się teraz przekonać, jak był do niej podobny. Kąciki ust opadły mu w dół zupełnie w ten sam sposób, co u niej. Jednocześnie burknął po hiszpańsku coś jakby przekleństwo. Jestem waćpanu mocno zobowiązany, odrzekł chłodno. Jest to jeszcze dzieweczka zupełnie nieznająca świata, a ja muszę być dla niej zarazem ojcem i matką. Ukłoniłem się i usunąłem w bok, by dać mu przejście. Panie Ormerod, wszak tak nazwał cię ów marynarz, mówił dalej O'Donnell, może waszmość pozwolisz starszemu człowiekowi, że wyrazi ci uznanie za postępek tak zacny. Mowa jego zatrącała tonem z lekka pompatycznym. Nie są mi obce najznamienitsze gniazda naszej społeczności w Starym Świecie, i mam zaszczyt piastować urząd szambelana na dworze monarchy, który, choćby na ziemi angielskiej nie wolno było wymieniać jego imienia, przecież kiedyś odzyska władzę wydartą mu przez przywłaszczyciela. Nie potrzebuję chyba nic więcej dodawać do tych słów. Rozumiem, szanowny panie, odrzekłem, ale czy mogę przypomnieć, że panna O'Donnell czeka na waszmości? Prześliznął się po mnie z niecierpliwionym spojrzeniem i wyszedł na ulicę. A za nim ja i Darby, upojony widokiem jego kosztownej odzieży, koronkowych mankiecików otaczających mu przeguby rąk oraz ozdobnej rękojeści jego szabli. Skoro we trójkę wynurzyliśmy się z sieni, panna O'Donnell przyskoczyła do ojca i uchwyciła go za poły surduta. — Ach, padre! — wołała w narzeczu irlandzkim, w którym zacierały się jej słowa, przybierając szorstkie brzmienie. — Nie powinieneś mieć mi tego za złe, bo już mi się sprzykrzył pobyt na okręcie i chciałam poczuć ziemię kruszącą się pod stopami. A kiedy ciebie nie było, czułam się tak samotna, że omal nie płakałam, wysiadując w kajucie i nie mając nic do roboty, oprócz czytania godzinek. Pułkownik zmiękł, jakby to się stało na jego miejscu z każdym mężczyzną, i wziął ją w objęcia gestem zakrawającym nieco na teatralność. Cyt, cyt, Mojro, upomniał ją łagodnie. Był to z twej strony postępek niewłaściwy, a w krajach hiszpańskich nabawiłoby cię to niemałych przykrości. Pamiętaj, żeby to się nie powtórzyło po raz drugi. Oddam cię pod opiekę Juana, a ponieważ już zakosztowałaś swobody, musisz wracać na okręt, albowiem mam jeszcze wiele spraw wymagających mej obecności. A prawda, musisz jeszcze należycie podziękować temu kawalerowi za jego uprzejmość. Jest to pan Ormerod, moja droga. Jego ojciec jest zacnym kupcem w tym mieście. Panna O'Donnell obdarzyła mnie zgrabnym dygiem, a ja odwzajemniłem się jej ukłonem, zachodząc w głowę, skąd pułkownik zdobył o mnie tak dokładne wiadomości. Gdyśmy się spotkali w szynkowni, wydawało mi się, że nie wie zgoła, kim jestem. Oczywiście nawet nie będę starała się panu dziękować, rzecze do mnie moja dama, mrugnąwszy okiem, bo niepodobna mi dobrać słów, które by zdołały wdzięczność mu wyrazić. Ale w pańskich oczach, jak i kwadrans temu, musiałam wydawać się straszną gąską. Pułkownik O'Donnell przerwał jej tonem karcącym. Niech ci to będzie nauczką, moja dzieweczko. Jeszcze raz ci dziękuję, panie Ormerod. Wyraź ode mnie, jeśli łaska, uszanowanie swemu ojcu. Dobranoc, weź panu. Zrozumiałem, że chciał się mnie pozbyć i podjąłem słowa podpowiedzianej mi roli. Dobranoc, wasz mości, rzekłem. Szczęśliwej podróży, szanowna panienko. Jeżeli mogę być nadal czymś użyteczny, proszę mną rozporządzać. Nie, panie Ormerod, tu nasze drogi się rozchodzą. Odpowiedziała łagodnie i oparła rękę na ramieniu ojca. W chwilę później szedłem z pośpiechem w północno-zachodnią połać miasta. Darby McGraw, idąc obok mnie, paplał bez ustanku, jak gdyby świetna uroda panienki wygnała strapienie z jego duszy. Ach, toć to była piękna i miła dziewczyna. W sam raz dla was, panie Robercie, pokrzykiwał. Czy pan słyszał, jak śpiewny był jej głos? I czy pan widział błękit jej oczu, co były niby woda jeziora otoczona wokół zielonymi niwami i oświetlona bladym słońcem? Bije od niej dech torfiastej ziemi irlandzkiej. Ale tej niestety już nigdy nie zobaczę, bo powiedziano mi, że mam być korsarzem. Pleciesz duby smalone, odpowiedziałem szorstko. Duby? Powtórzył. Ciężkie to słowo, panie Robercie, ale teraz pan wstawi się za mną u pana starszego, czy tak? Powiedziałem, że uczynię zadość jego prośbie, głównie dlatego, by nareszcie powstrzymać jego roztrajkotany ozór. On zaś podskoczył w górę jak źrebak, który dopiero pierwszy raz zakosztował owsa. Ej, zastawia na was sidła ta wytworna panienka, mówił dalej. Ona miała jakieś plany, jeszcze by nie. No, dla niej zgodziłbym się nawet nie być korsarzem. Już jej nigdy nie zobaczymy, Darby, odrzekłem. Za parę tygodni będzie ona za Wyspami Karaibów, a my tu, w Nowym Jorku, będziemy nadal zajmować się swoją pracą. Rzucił mi chytre spojrzenie i rzekł. Doprawdy, mądrzejszy od papieża jest taki człowiek, co potrafi powiedzieć, co będzie za parę tygodni, panie Robercie. Nocny gość. Siedzieliśmy przy wieczerzy do późna w noc, gdyż ojciec chciał koniecznie, bym mu powtórzył od początku do końca całą opowieść o moich przygodach za dnia. Okazywał przy tym niezwykłe wprost zaniepokojenie. Natomiast Piotr Corlier zajadał wciąż z uroczystym spokojem, a w jego małych oczkach, prawie schowanych za przedmurzem ciała, ledwo czasami błysnęła iskierka ciekawości. Słyszałem niegdyś o tym pułkowniku O'Donnell, ozwał się mój ojciec, gdy zakończyłem opowiadanie. Bawił on w Szkocji z królewiczem Karolem. Był to jeden z tej szajki irlandzkiej, która znęcona nadzieją zysku wmieszała się w tę burdę, o ile prawda, co mówią ludzie. Dziwię się jego lekkomyślności, iż tu wylądował, bo w Anglii chyba naznaczono cenę na jego głowę. Niewątpliwie w gospodzie pod głową wieloryba urządził sobie schadzkę z jakimś tutejszym sprzymierzeńcem jakobitów. Wszak to doskonałe miejsce na takie spiskowania. Kapitan fregaty, jak opowiadał mi pan Colden, dziś rano odwiedził gubernatora, zmyślając koszałki opałki o pomyłce w obliczeniach, która zaniosła go na północ od właściwego celu żeglugi. Czuję w tym jakieś knowania jakobickie. Twój posępny przyjaciel Jenkins miał rację. Nie wierz nigdy Hiszpanowi, gdy przybywa udając przyjaźń. Panna O'Donnell powiedziała, że mają jechać na Florydę, sprzeciwiałem się. W takim razie chyba nie bardzo zeszli z drogi. Ojciec po raz pierwszy się uśmiechnął. Młode dziewczątko nie może wiedzieć o zamiarach swego ojca. A jeżeli ona... Nie, nie, chłopcze. Ja sam w młodości też brałem udział w spiskach. Nasi jakobici to zatracona zgraja. Ależ ty sam, ojcze, byłeś jednym z nich. Wytknąłem mu nieco złośliwie. Ojcu twarz spoważniała. Prawda, ale doświadczenie nauczyło mnie rozumu, wierz mi, Bob. Anglia to rzecz ważniejsza niż jakiś tam król czy rodzina. Trzeba mieć na względzie kraj, a nie człowieka. Anglii powodzi się lepiej pod panowaniem Jerzego Hanowerskiego, niż powodziło jej się kiedykolwiek za rządów Karola czy Jakuba Stuarta. Nie dałem się jednak przekonać. Ależ, panie ojcze, nie jest to chyba wcale rzeczą osobliwą, że Hiszpanie wysyłają inżyniera celem obejrzenia swych obwarowań z tej strony Atlantyku. Irlandzkiego oficera inżynierii? Tu ojciec uśmiechnął się znowu. Temu właśnie należy się dziwić,